Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten. A inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim myślisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Letare, cieszcie się. Z czego tu się cieszyć? Mało ludzi w kościele, mało ludzi na mieście. Wszyscy żyją w strachu, w lęku. Pewnie i kryzys gospodarczy będzie nas dotykał. Z czego tu się cieszyć? W takim momencie przychodzi do nas Bóg ze swoim słowem. Jestem przekonany, że ta dzisiejsza liturgia słowa jest nam dana właśnie po to, żebyśmy to usłyszeli w takim czasie. Tym się mamy cieszyć, że Pan Bóg przychodzi do nas. W psalmie słyszeliśmy: chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy dzisiaj usłyszeli to słowo od Pana Boga. Co by się nie działo, ja będę z Tobą. Choćbyś przechodził przez ciemną dolinę, to Pan Bóg będzie z Tobą. Żeby taki pokój zapanował w moim sercu. Co by się nie działo ze mną, ze światem, to Pan Bóg będzie w tym obecny. Nie zostawi mnie, nie jestem sam. Druga rzecz, którą Słowo Boże dzisiaj nam podpowiada, związana z Ewangelią. Otóż uczniowie pytali Pana Jezusa o tego niewidomego. Pytali Go: Panie Jezu, kto zgrzeszył, że on jest niewidomy? Czy on, czy jego rodzice? A Jezus mówi do nich: nikt nie zgrzeszył, ale on jest niewidomy dlatego, żeby objawiły się sprawy Boże. Wielu ludzi pyta, czy Pan Bóg chce koronawirusa, czy On go stworzył i tak dalej, czy to Jego wina, Jego kara. To pytanie nie ma sensu. Ja wiem jedno. Pan Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć: słuchaj, to jest wszystko po to, żeby objawiły się sprawy Boże. Można powiedzieć, jak mogą się objawić, skoro nam zabraniają chodzić do kościoła, skoro żyjemy całkiem inaczej niż normalnie. Wiecie, może to potrzebne, żebyśmy trochę jak ten niewidomy przejrzeli. W tym czasie dużo takich różnych rzeczy ludzie sobie wysyłają. Przez SMS-y, przez różne messengery. Wczoraj otrzymałem taki filmik, gdzie było podziękowanie dla koronawirusa. Za co? Za to, że pokazał nam pewne rzeczy, uświadomił nam pewne rzeczy. Pierwsze to to, że nie mamy władzy nad wszystkim. My tak żyjemy, że nam się wydaje, że my już możemy wszystko. Ludzkość potrafi mnóstwo rzeczy uczynić, zrobić, zmienić, wyprodukować. Tu ingerencja, tam ingerencja. Wydaje nam się, że cały świat już mamy w ryzach, trzymamy. A okazuje się wirus. I wiele od nas nie zależy. Tak sobie myślę, jak potrzeba nam takiej pokory, żebyśmy uświadomili sobie, że zaraz to nie jest tak, że jestem panem i władcą tego wszystkiego. Ale także ta sytuacja sprawiła, i to było to podziękowanie w tym filmiku, za to, że nas koronawirus zatrzymał. Bo my w tym takim pędzie tak lecieliśmy, że czasami nie zauważaliśmy, że to, co mamy, co jest dla nas oczywiste, że to jest ważna rzecz. Wolność. Takie oczywiste, że ja mogę robić, co chcę, a nie jest tak. A dzisiaj nam mówią, że mamy nie wychodzić, dzisiaj nam mówią, że się mamy nie gromadzić i wiele innych jeszcze zarządzeń. Gdzie moja wolność? No właśnie, takie oczywiste. Ale patrzcie, nawet spójrzmy na wiarę naszą, na Kościół. To, że msza jest w niedzielę w kościele, to jest normalne. Msza za mszą. Takie normalne. Idziemy na mszę. Chcemy, to idziemy. A dzisiaj nam biskupi mówią, zachęcają, żeby zostać w domu. Nie mamy takiej wolności. I to, co dla nas oczywiste, już takie oczywiste nie jest. Oczywiście można przyjść. Ale nie może być zgromadzeń większych niż 50 osób. I tak sobie pomyślałem, patrzcie, jak będzie pogrzeb, chcielibyśmy zaprosić jak najwięcej osób, jak ktoś z naszych bliskich umrze, i nie będziemy mogli, bo nie może być więcej niż 50 osób. Niby takie normalne, a jednak zmarł ksiądz Piotr Pawlukiewicz wczoraj. Wiele osób pewnie słyszało jego kazania. Jak się patrzy na YouTubie na jego kazania, można zobaczyć, ile ma odsłon. Naprawdę mnóstwo ludzi. Będzie pogrzeb 25 w Warszawie i ludzie tam nie będą mogli pójść. Przez internet będą mogli się łączyć. Takie normalne, że idziemy na pogrzeb, a jednak nie. A może po to, żeby nam uświadomić, że to jest bardzo ważne i my tego pragniemy. Nie patrzcie, to, że człowiek na przykład nie przychodzi na mszę świętą, to może też po to, żeby czuł pragnienie. A może to, że przyszliśmy w tak małym gronie tutaj do kościoła, jest też po to, żeby sobie uświadomić, że to nie jest tłum, ale przed Panem Bogiem ja staję. Jako ktoś indywidualny. Wiele pytań jest w tym czasie. Także jeżeli chodzi o podejście do wiary, podejście do tego, co nam Kościół mówi. Biskupi mówią, że trzeba zostać w domu. Biskupi mówią, że jest taka możliwość, żeby przyjmować na rękę Komunię Świętą. No i problem jest słuchać tego, czy tego, co jest w moim sercu. Wiecie, ta praktyka, już kiedyś była ta rozmowa o tym, na przykład przyjmowanie na rękę. W 2005 roku, kiedy wyszło nowe wprowadzenie do mszału rzymskiego, do tej księgi na ołtarzu, która jest i z której wszystko tam jest napisane odnośnie mszy świętej. I wtedy w 2005 roku Episkopat Polski, odnosząc się, dając takie wytyczne do tego wprowadzenia, powiedział, że jest taka możliwość, żeby wierni przyjmowali komunię świętą na rękę. I ja pamiętam, jak wtedy było takie walka, protestantyzm i w ogóle, że to jest profanacja, że to stracimy szacunek do Najświętszego Sakramentu i tak dalej, i tak dalej. Kardynał Glemp na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu wtedy w 2005 roku pisał tak. Kościół jako stróż Eucharystii zezwala dziś w pewnych okolicznościach przyjąć chleb eucharystyczny na rękę i samemu podać sobie do spożycia. Zakłada to wielką dojrzałość religijną przyjmującego i świadomość, że Chrystus w swej dobroci zawierza nam siebie. I wtedy kardynał mówił o warunkach, które musi spełnić osoba, która chce przyjąć Pana Jezusa. Warunkami tymi są po pierwsze dojrzałość duchowa, której wyznacznikiem jest przybliżony wiek przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po drugie nauczenie się właściwego ułożenia rąk. Lewa dłoń podtrzymywana przez prawą ma być tak wyciągnięta, aby tworzyła jakby patenę lub rodzaj żłóbka, na którym mogłaby być położona komunia święta. Następnie prawą ręką wierny bierze złożone na lewej dłoni ciało Pana i wkłada do swych ust niezwłocznie w obecności kapłana. Ta chwila trzymania Pana Jezusa we własnych dłoniach jest momentem osobistej adoracji. Po trzecie, tylko ten powinien decydować się na takie przyjmowanie Eucharystii, kto bardzo kocha Pana Jezusa. Ta praktyka była obecna w Kościele zawsze. W IV wieku święty Cyryl Jerozolimski tak tłumaczył ten gest. W jednej ze swoich kateches tłumaczył: podstaw dłoń lewą pod prawą, czyniąc z nich niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij ciało Chrystusa i powiedz amen, bacząc, byś zeń nic nie uronił. A kiedy już spożyłeś ciało Chrystusowe, zatrzymaj się na modlitwie, dziękując Bogu za to, że tak wielkimi zaszczycił cię tajemnicami. Tron dla króla, dla Boga. Synod w Trullanum w 692 roku jeszcze inaczej tłumaczył ten gest. Zatem kto pragnie przyjąć podczas liturgii przeczyste ciało i zjednoczyć się z nim przez komunię, niech złoży ręce na podobieństwo krzyża i tak niech przystępuje, przyjmując je w łasce. Tron dla króla, krzyż z rąk. Patrzcie, że ma to pewien też wymiar. Oczywiście zaraz pytanie, lepiej na rękę, czy lepiej naklęcząco do ust? Dlaczego o tym mówię? Wiele osób, może niewiele, ale niektórzy się boją też. Miałem taką rozmowę, gdzie osoba powiedziała, że ona się boi. Boi się zarazić. I są takie pewnie osoby, mogą być, że boją się. I wtedy dlatego biskupi powiedzieli, można przyjąć na rękę. I dlatego dzisiaj o tym mówię. Czy tak jest lepiej, czy tak jest lepiej? Pytanie bez sensu. Dzisiejsze pierwsze czytanie nam to uświadamia. Prorok przyszedł i oczywiście jak wchodził najstarszy syn, wysoki, dobrze zbudowany, to będzie król. Pewnie Pan Bóg go wybrał. A Pan Bóg mówi nie. Bo człowiek patrzy na to, co zewnętrzne. A Pan Bóg patrzy na serce. Moi drodzy, to co nam Kościół daje, to znaczy, że to jest dobre. Czy ja będę przyjmował komunię świętą na rękę, czy będę przyjmował naklęcząco, na język? Chodzi o moje serce. Czy w moim sercu jest miłość? Bo mogę nawet naklęcząco przyjąć i do ust i może się okazać, że to wcale nie będzie lepsze, bo moje serce będzie zamknięte. I tu chodzi o serce. Wiecie, w drugim czytaniu słyszeliśmy, że mamy szukać tego, co jest Bogu miłe. I wiele osób się dzisiaj zastanawia, czy Bogu miłe jest to, kiedy ja zostanę w domu, czy pójdę do kościoła. Czy miłe jest Panu Bogu, kiedy ja przyjmę na klęcząco, czy miłe jest Panu Bogu, kiedy przyjmę na rękę. Nie? Zastanawiamy się. Wiecie, co jest Bogu miłe? Kiedy ja tam wkładam serce. Kościół dał mi liturgię i jak ja włożę tam serce, to będzie Bogu miłe. To jest trochę takie pytanie, jaki na przykład będzie akt pokuty. My najczęściej mówimy, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, to pamiętamy z mszy, ale są też inne możliwości. Że są tropy, że jest, zmiłuj się nad nami, Panie. Ale to, czy to daje nam Kościół. Jeżeli ja w to włożę serce, to będzie miłość do Pana Boga. To nie jest, moi drodzy, skoro Kościół dzisiaj nam powiedział, że można zostać w domu, to pytanie teraz, czy wy przychodząc tutaj do Kościoła, czy ci, którzy zostali w domu, może łączą się z nami przez internet. Kto lepiej zrobił? Każdy zrobił dobrze, aby w tym było serce. Bo może się okazać, że ktoś został w domu i ma większą miłość do Pana Boga niż ja stojąc tutaj. Bo Kościół mu na to pozwolił. I może się okazać, że ktoś przyjmując Komunię Świętą na rękę będzie miał większą miłość niż ja przyjmując na klęcząco i do ust. Tu chodzi o serce. Pan Bóg patrzy na serce. I to, co kiedy słucham Kościoła, to jest dobrze. Święci tak robili. Ojciec Pio słuchał Kościoła, nawet jak mu zabronił odprawiać mszę świętą. Wszyscy po kolei święci, kardynał Wyszyński słuchał. Siostra Faustyna słuchała, co Kościół mówi do niej przez spowiednika. No właśnie, ja jak słucham i wkładam w to serce, to naprawdę jest to miłe Panu Bogu. Wiecie, zastanawiam się, co by było, gdyby Kościół pozwolił nam księżom odprawiać, jakbyśmy chcieli. Wielu księży jest takich, co naprawdę potrafią się pięknie modlić, pięknie mówić. Pewnie by były piękne msze święte. A Kościół mi mówi, nie, ty masz, księże, powiedzieć takie oto słowa i tam jest napisane w mszale. Ty masz złożyć ręce, tu masz rozłożyć ręce, tu masz przyklęknąć. Ale wiem jedno. Mogę w tych wszystkich gestach zawrzeć swoje serce. I to będzie miłe Panu Bogu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj z tej Eucharystii wyszli też z takim przekonaniem, że Pan Bóg patrzy na moje serce. Jestem dzisiaj w Kościele dobrze. Pan Bóg patrzy na moje serce. Zostałem w domu też dobrze, bo Pan Bóg patrzy na moje serce, jeżeli tam jest miłość. Ale żebym wyszedł także z tego Kościoła z takim przekonaniem, że Pan jest moim pasterzem. Że co by się nie działo, jaka by nie była ciemna dolina, to Bóg jest ze mną. On mnie będzie prowadził. Będzie dobrze. Bo Pan jest z nami. Amen.